zostać posłem Anglii lub Francji, bądź mistrzem wagi ciężkiej, bogatym jak Ford, strojną w piękne perły, damą z wyższych sfer, starym biznesmenem z kątem 8 zer. Zawsze jednak musisz komuś służyć, musisz komuś służyć, czy chcesz, czy nie. Może to być diabeł, może być Bóg, zawsze jednak musisz komuś służyć. O. Możesz zostać gwiazdą, możesz pić i ćpać, poskakać na scenie lub potem z kimś tam spać, zbierać skrzętnie force lub grać, jeśli chcesz. Nazwą cię doktorem lub szefem, kto tam wie, zawsze jednak musisz komuś służyć. O, musisz komuś służyć, czy chcesz, czy nie. Może to być diabeł lub może być Bóg, zawsze jednak musisz komuś służyć. Wybierz sam. Możesz wielki program prowadzić w TV, możesz być bogaty lub możesz biednym być, zostać policjantem albo znaleźć się na dnie, możesz być kulawym lub ślepym jak krew, zawsze jednak musisz komuś służyć, zawsze jednak musisz komuś służyć, czy chcesz, czy nie. Jednak musisz komuś służyć, hej! Wybierz dziś okej.
Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. W tym tygodniu słyszałem, że z tym gardłem, które teraz mam, to niewiele zrobię, ale spróbuję. Na szczęście nie ja musiałem śpiewać, chociaż to gardło, co mam teraz do bluesa, jest dobre. Dziękujemy Krzyśkowi jeszcze raz i chwała Bogu. Ta stara pieśń lat 60., która mówi wielką prawdę dotyczącą każdego z nas siedzącego dzisiaj tutaj w tym miejscu. Komuś służyć. Ktoś ci mówi, kiedy wstawać, kiedy się kłaść, kiedy i na co wydawać pieniądze. Co masz myśleć, co masz robić. Może to być diabeł lub może być Bóg. Może to być Bóg lub diabeł w wielu rodzajach smyczy, które ma, mówiąc ci, jaki nałóg masz karmić, wydając swoje ciężko zarobione pieniądze, jaką mrzonkę i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że głównym celem tego, że istnieje tutaj ten Kościół, głównym celem tego, że nazwaliśmy się Filadelfia, czyli miłość braterska, jest wzajemna modlitwa i pomoc w tym, żeby się stały 4 rzeczy w naszym życiu. One są głównym przesłaniem tego, co się tu głosi, właściwie każdego kazania. Po pierwsze, jeżeli jeszcze to się nie stało w twoim życiu, aby człowiek mógł poznać Boga. Amen? Po drugie, aby jeśli poznałeś Boga, tego, którego objawia Biblia, abyś mógł odnaleźć wolność. Po trzecie, jeżeli poznałeś Boga i odnalazłeś wolność, abyś mógł przyjąć powołanie. Bo to jest jeden ze znaków prawdziwego spotkania z Jezusem. I po czwarte, żebyś mógł zmienić świat. I kiedy mówimy zmieniać świat, to świat można zmieniać, nie wiem, głosząc Ewangelię w Afryce do 100 000 ludzi, albo myjąc nogi ciężko chorej staruszce. Świat zmienia się miłością, nie liczbami. I dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na temat ceny, tego, że komuś trzeba służyć, do kogoś się należy i że jest pewna cena. Dzisiaj jakby ta pieśń, o którą zresztą poprosiłem, za co bardzo dziękuję muzykom, to wprowadzenie do dzisiejszego wyciągnięcia ręki, celowo już nie powiem pamiątki wieczerzy, żeby tu nie drażnić i nie powodować. Wyciągłem dłoń, wziąłem chleb, wziąłem kielich. I usłyszeliśmy bardzo ważne słowa. Za to zawsze ceniłem pastora Edwarda, za tą konkretność. U mnie rzeczy często unosiły się w pewnej poetyce. Mnie się wydawało, że wszyscy czują. Podoba mi się inżynieryjność tych wyrazów. Jesteś tu, by poznać Boga, odnaleźć wolność, przyjąć powołanie i zmienić świat. A jak gdzieś pośrodku, pomiędzy odnalezieniem wolności a przyjęciem powołania, chcę powiedzieć coś na temat ceny. Ewangelia Jana, 3:16 powiada, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego sprzedał? Powtórzcie jeszcze raz. Dał. Aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dał. Ktoś powie, dziwny wstęp na kazanie, bo przecież nie zapowiada się ewangelizacyjnie, bo nie do końca tak będzie, chociaż zawsze staram się, ci, którzy wiedzą, w jaki sposób buduję swoje kazania, żeby zawsze dać na 3 talerzyki tego duchowego pokarmu, na talerzyk dla tego, kto przyszedł tu pierwszy raz, aby usłyszał Ewangelię, na talerzyk tego, kto przychodzi tu jakiś czas i zaczyna swoją drogę i na talerzyk tego, kto przychodzi tu wiele lat i chce iść dalej za Panem Jezusem. A więc nie zgorszcie się, ponieważ pytanie, które chcę jeszcze bardziej, oprócz samego tytułu kazania, cena, zadać, to jest, ile kosztuje człowiek? A potem jeszcze gorsze pytanie chcę zadać, a ile kosztuje Pan Bóg? Świat ma na to odpowiedzi, szczególnie na to, ile kosztuje człowiek. Ponieważ w Boga jako tako nie wierzy, raczej bardziej w dewocjonalia, ale tam nie będziemy szli. I świat ma na to odpowiedź i powiem tak, te odpowiedzi w miarę historii, chociaż nam się wydaje, że jesteśmy dużo bardziej cywilizowani niż powiedzmy tam jakiś XIX, XVIII czy XVI wiek, te odpowiedzi są coraz straszniejsze. A więc najpierw powiem coś za artykułem w Onecie i kilku innych wydawnictwach czy stronach. 700 rupii indyjskich, czyli 40 zł. Czytałem, za tyle matka sprzedała w tym roku swojego 13-letniego syna w Indiach właścicielowi tkalni, ponieważ w rodzinie nie było co jeść, ale chciała też, żeby chłopak poszedł do szkoły. Umowa przewidywała, że chłopiec pójdzie do szkoły, a do tego będzie zarabiać jeszcze przy okazji tyle, by wysyłać część pieniążków rodzinie, aby mogła nakarmić resztę dzieci i siebie z braku męża. Rzeczywistość, którą ujawniła potem organizacja zajmująca się walką z niewolnictwem, pokazała, w rzeczywistości był trzymany w warunkach, w których nawet zwierzę nie dałoby rady. Pracował 19 godzin dziennie. Nie wolno mu było się uczyć. Nie mógł się bawić, śmiać, wychodzić z pomieszczenia, kiedy od roboty krwawiły mu palce, żeby nie brudził towaru krwią, polewane miał ręce oliwą i podpalane, co wstrzymywało krew na jakiś czas. Po roku spędzonym w takich warunkach został uwolniony przez działaczy organizacji, o której wspomniałem, która przeciwdziała niewolnictwu. Ile kosztuje człowiek? Z danych organizacji Free the Slaves wynika, że obecnie na świecie jest w tej chwili, kiedy wy tutaj siedzicie, a po nabożeństwie pójdziecie na obiad i co najmniej w miarę normalnego domu, w tej chwili, w tym momencie, dzisiaj, w tą dobę, na świecie pracuje i haruje za darmo 27 milionów niewolników, których w jakiś sposób w to wpędzono. Jest to ponad dwa razy więcej niż Afrykanów wywiezionych z czarnego kontynentu w czasach legalnego handlu tak zwanym uwłaszczająco żywym towarem, czyli ludźmi między XVI a XIX wiekiem. Nie udało się pobić rekordu XXI wieku, który ma się za cywilizowany. Ofiarą handlu ludźmi co roku na świecie pada 12 milionów osób. 12 milionów osób albo sami z powodu biedy, nędzy lub oszustwa, albo po prostu wychodząc rano do szkoły, do pracy i zostają uprowadzone z ulicy wbrew swojej woli lub z lokali i tak dalej. Ofiarą handlu ludzi pada 12 milionów osób. Fundacja La Strada, z tego co podaje Onet, uważa, że w tej liczbie jest około 15 tysięcy przypadków co roku w Polsce. 15 tysięcy Polaków wchodzi w sylwestrowy wieczór jako wolni ludzie, aby w przeciągu jednego roku znaleźć się czy odkryć, że są niewolnikami. Jeszcze w 1850 roku niewolnik kosztował w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, niewolnik, który mógł coś zrobić, kosztował w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około 40 tysięcy dolarów. W XXI wieku jest promocja. Jego cena spadła do 90 dolarów, a w niektórych krajach jeszcze taniej. Można kupić na stałe człowieka, żeby go niszczyć i poniżać. Obrazu potworności świata dopełnia jeszcze jeden fakt. Gdyby wziąć w miarę młodego, zdrowego człowieka, który zasiada tutaj, to za sprzedanie cię na narządy i właściwy sposób wyciągnięcia ich z ciebie, czyli wtedy, kiedy jeszcze bije twoje serce, można w XXI wieku zarobić 2 miliony dolarów. Ile kosztuje człowiek? Po drugiej stronie są celebryci. Ich wartość liczy się w milionach, milionach dolarów. Taka jest cena. Ile kosztuje człowiek? Wartość netto człowieka jest tym, co posiada, minus to, co jest winien. W ten sposób świat ocenia wartość. W duchowym świecie z taką definicją bez nic z nas nie zostało. W świecie fizycznym zostaje niewolnik, zadłużony i związany wbrew swojej woli. Oto i tajemnica upadku wielu. Jest wiele opinii na temat tego, ile kosztuje człowiek. Jeden z pisarzy powiedział, że człowiek jest, dziękuję bardzo, że człowiek jest tyle wart, ile to, za co gotów jest umrzeć. Jeszcze inny filozof powiedział, filozof chrześcijański, że człowiek jest tyle wart, ile w życiu rozdał. Jeszcze ktoś inny powiedział, że człowiek jest wart tyle, na ile kocha w życiu bliźniego. I tych cytatów można by znaleźć w internecie wiele, wiele, wiele. Ile warty jest człowiek? A za ile byś mnie kupił? Ja wiem, nic byś za mnie nie dał. Żartuję. Za ile byś mnie kupił? Zależy, czym będziesz się kierował. Wiecie, gdybyś mnie kupował do budownictwa, to byś jeszcze dopłacił, żeby mnie nie wziąć. Spytajcie Arka, to wam powiem. Czym byś płacił, gdyby postawiono przed tobą bliźniego? A co na to Bóg? Ile warty jest człowiek? Tak więc, ile kosztuje człowiek, a ile kosztuje Bóg? To, co omówiłem przed chwilą, oczywiście omówiłem cennik upadłego świata, to ostrzeżenie dla nas, duchowych ludzi, biorących wartości płynące ze Słowa Bożego, aby nie przyklejać metki na głowę bliźniego. Tu interesuje nas cena człowieka w przestrzeni wieczności. W przestrzeni wieczności. Ile kosztuje człowiek i co robi cena? Jeśli w przestrzeni wieczności płacona jest jakaś cena za istotę, za człowieka, to w tej relacji cena zawsze jest płacona, aby człowieka przenieść z jednego miejsca na inne miejsce. Jeśli tą cenę płacił Bóg, to jest to cena naszego zbawienia. A jeśli diabeł, stop, nigdy nie płaci, to zawsze jest na twój rachunek. Cena w wieczności jest płacona albo aby człowieka od Boga oddalić, lub albo by go do Boga przybliżyć. W duchowym świecie nie ma nic za darmo. Duchowy świat jest tak zrobiony, że wbrew temu, co nasze chrześcijańskie myślenie, takie pobieżne sobie myśli, w duchowym świecie jest jeszcze drożej i nic, absolutnie nic nie jest za darmo, a ceny są absolutnie kosmiczne. Drobne w duchowej przestrzeni, drobne. Drobniaki duchowej przestrzeni mają wartość galaktyk. Wyrażają się w liczbach takich jak Googleplex albo liczba Grahama czy Grahama, nie wiem jak się to wypowiada. W każdym razie w liczbach nieobliczalnych, niewyrażalnych, niepisalnych wychodzą poza liczby i wchodzą w nieskończoność. My o naszym udziale, w wartości tego, ile kosztuje człowiek w przestrzeni duchowej, możemy rozmawiać tylko z perspektywy daru albo pułapki. W przestrzeni duchowej jesteśmy tak bardzo biedni, że albo możemy zostać obdarowani, albo schwytani, ale nie możemy decydować. Komuś musisz służyć. Ktoś twoje życie albo poprowadzi wolnością, albo ku śmierci. Biblia wymienia dwóch pasterzy. W psalmie 23, który znamy, śpiewamy, że Pan jest pasterzem, a w innym, że śmierć jest pasterzem. Takich dwóch pasterzy wymienia Słowo Boże. Czyli jeśli masz udział w duchowym świecie, to albo otrzymałeś to w darze, albo rano jesteś posiłkiem na śniadanie, jesteś w pułapce. Czy naprawdę jako ludzie myślimy, że jakieś pieniądze, jakieś słowa, które sobie powiemy i się nam wydaje, że są bardzo dużo warte, że jakieś nabożeństwo lub liturgia lub aktywność religijna mogą coś zmienić w duchowej rzeczywistości tylko dlatego, że my to zrobiliśmy, bo chcieliśmy? Czy wierzymy, że to, co robimy, może nas kupić albo odkupić? Tutaj prawdę powie nam tylko słowo. Możemy liczyć tylko na łaskę. Jako ludzie możemy liczyć tylko na łaskę, że będziemy żyli i że z powodu tego, że tak Bóg umiłował świat, że dał, abym ja nie zginął, mogę liczyć tylko na łaskę. Pewność mieć mogę tylko przez wiarę. Prowadzić nas przez to może tylko Chrystus. Ile kosztuje człowiek? A ile jest warty człowiek dla Boga? Bo ten podły cennik już przeczytałem. Rozwiałem też nasze mrzonki, że naprawdę słóweczka i to, co uczymy się na pamięć, niewiele zmieni. Niektórych nas nauczono, że wypowiadane przez nas słowa mają ogromną moc i mają, ale nie taką, jaką sobie często wmawiamy. Mają, jeżeli stoi za nami ten, który je wypowiedział. Słowa człowieka mają moc tylko wtedy, gdy jesteśmy heroldem tego, który nas powołał i zbawił. Nie wtedy, gdy jesteśmy papugą powtarzającą to, czego nie rozumiemy i słyszeliśmy w kościele. Ile dla Pana Boga warty jest człowiek? Biblia poucza nas o tym, Biblia podaje nam cenę człowieka według Boga. Łukasz 12:15 powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Rozkładając właściwie to zdanie, czy parafrazując je według tego, jak dokładnie zostało wypowiedziane, możemy powiedzieć: nie to, co masz, wyznacza twoją i moją wartość. Twoją i moją wartość wyznacza, czy cenę przykleja Jana 3:16, albowiem tak Bóg umiłował. Moja wartość nie wyraża się w liczbach, ale w umiłowaniu. Umiłowany przez Boga. To jest to, co na ile Bóg mnie i ciebie ceni. Wyznacza ją Jana 3:16, a tłumaczy ją 1 Piotra 1:18-19, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi. A cóż to są znikome rzeczy? Srebro, złoto. Jak powiedziałem, drobne w rzeczywistości duchowej mają wartość galaktyk. Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. To jest prawda, o której mówi. I mówi nam Pan Bóg też, czy Duch Święty do nas przemawia, jak z tym żyć. W 1 Koryntian 6:20. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Oraz również dodaje w 1 Koryntian 7:23, czego nie robić. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Ewangelia Jana 3:16 mówi, co stało za tym, że on zainwestował w kogoś takiego jak ja, kogoś takiego jak ty. Tak Bóg umiłował, że zapłacił, dając własnego syna. Bóg chce nas pouczyć tym wszystkim, co przeczytałem, że nie ma różnicy między miliarderem i nędzarzem w oczach Boga. Waluta wieczności, drobne w wieczności mają wartość galaktyk. Nie ma nic na ziemi, czym by się dało zapłacić cenę, którą Bóg cię ceni, bo tak Bóg cię umiłował, że dał swego Syna jednorodzonego. Dał, nawet gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie. I to jest to, co musimy zaakceptować. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Dziękuję Ci, Panie, że posłałeś Jezusa za moje życie, że siedzę tutaj teraz i myślę o sobie. Pijak, narkoman, złodziej, albo może od lat myślę o sobie, były alkoholik, były złodziej, kiedyś byłem narkomanem. Albo myślę o sobie, jestem niechcianym dzieckiem, nikt mnie nie chciał, pochodzę z patologicznej rodziny, z tak zwanego dna. Albo myślę o sobie zbyt wiele albo zbyt mało, jakby nie było, Bóg mówi, a ja myślę o tobie, że kocham cię tak, że syna mojego dałem. Tak o tobie myślę, tak cię cenię. A co w człowieku jest takie drogie? Co w nas jest takie drogie? Kiedyś oglądałem samochody. Jeden to był Fiat. Wiecie, to nie było jakieś nie wiadomo co. Ale jeden z tych samochodów był prawie 40 tysięcy tańszy niż drugi. I gdy zadajesz pytanie, ale co tu jest takiego, że 40 tysięcy więcej, to gość potrafi dokładnie wymienić, co tam jest. Skórzana tapicerka, wielki ekran, GPS, naprawdę całą listę rzeczy, a mówi, w tym tego nie ma. Co w człowieku jest takie drogie, że Bóg tak nas ceni? To, co w człowieku takie drogie, już od czasów Kaina, Ślepy grzech uważa za odpad. Biblia nam zdradza tajemnicę. Wiesz, co jest w tobie takie drogie? Wiesz, dlaczego tak wiele kosztujemy dla Boga? Po pierwsze, Bóg tak umiłował, Bóg kocha. Ale gdybyś dochodził i pytał, ale co jest we mnie takiego cennego? Powiedz mi to bardziej. Mateusza 6:26, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Bóg mówi, masz coś cennego. Wszystko inne oprócz tego przemija. Jest w tobie coś cennego. Coś, czego kupić się nie da i za co cena jest niewyznaczalna. Co dasz za duszę? Jak powiedziałem, tam są kosmiczne ceny. Gdyby człowiek stał się właścicielem całej planety, gdybyś z jakiegoś powodu wymyślił taki biznes i poprowadził go tak sprytnie i genialnie, że pewnego dnia usiadłbyś w swoim pałacu i odkryłbyś, że posiadasz 100% udziału we wszystkim na świecie. Czyli udało ci się wykupić wszystkie firmy i wszystkie kopaliny i wszystko na świecie. Czyli krótko mówiąc, że kula ziemska w 100% z tym, co na niej jest, należy do ciebie. I chciałbyś zapłacić za ludzką duszę, Bóg by powiedział, to jest za mało. Nic się nie da dać za duszę. Gdyby człowiek stał się właścicielem całej planety, nadal by mu brakowało, bo zbawienie, bycie z Nim na zawsze tam, z tym, który nas kocha, ma swoją cenę, której nie jesteśmy w stanie dać. Jak kiedyś podczas innego wykładu powiedziałem, że nasze zbawienie, nasza wieczność z Jezusem jest za darmo, bo nie my za nią zapłaciliśmy, ale jest za nią cena, którą właściwie moglibyśmy zapłacić. Tą cenę da się podać. Mógłbyś zrezygnować z Golgoty i powiedzieć Bogu, że masz właściwie to, że nie potrzebowałbyś Pana Boga, bo masz to, czym mógłbyś zapłacić. Wiesz, co to jest? Bo jest coś, czym można by zapłacić, żeby być zbawionym i bez Jezusa. To jest absolutna, perfekcyjna, równa Bogu doskonałość. A więc jest, ale nie ma. Celowo was podpuściłem. Nie ma nic. Czy moglibyśmy to opłacić? A więc dusza jest tak drogocenna, bo nie da się zapłacić tylko przez Jezusa Chrystusa. Człowiek może być zbawiony i może się dokonać transakcja, na którą nas nie stać od urodzenia, aż do śmierci, kimkolwiek jesteśmy. Jaki jest składnik, który czyni duszę tak wartościową? A więc masz w sobie duszę. Bóg mówi, że to jest cenne, co w sobie masz, że choćbyś cały świat pozyskał, nie ponieś straty na duszy. Nie wiem, jak się ma twoja firma i twój budżet, ale na pewno Duch Święty dzisiaj zadaje kolejny i kolejny raz pytanie. Co z twoją duszą? Jaki jest składnik, który czyni duszę tak wartościową? Idziesz czasem coś dokupić. Nie wiem, czy ktoś z was musiał kiedyś na przykład dokupić katalizator do samochodu, nie? Dlaczego są tacy, co kradną katalizatory? Ponieważ tam są drogocenne metale. To jest w nich warte. Pamiętam w czasach, w których nikt jeszcze tego nie pojmował nawet, o co chodzi. To była druga połowa 80. lat. Pojawił się gość, który chodził po osiedlu i oferował prosto z Wiednia elektroniczne zegarki Montana. Takie, wiecie, elektrony, srebrny zegar elektroniczny. Proponował nawet za stare, zepsute zegarki. Ludzie się nie mogli nadziwić. Jaki głupi facet. Przywiózł elektroniczny nowy zegarek i wymienił się ze mną za jakiegoś starego dziada, który miałem po dziadku. To trochę głupi, nie? Potem odkryto, że wkładał je do kwasu i kiedy kwas skończył swoje działanie, wszystko, co zostawało z zegarka dziadka, to było złoto. Dużo więcej niż warty był elektron, który dostał ktoś. I pamiętam tego człowieka, bo wtedy pierwszy raz zobaczyłem tak drogi zachodni samochód. I się dziwiłem. Takie były czasy. Jaki jest składnik, który czyni duszę tak wartościową? Z czego to zrobione, że tyle kosztuje? Powiem wam, z czego zrobione. zrobione z Pana Boga, jeżeli się tak mogę obrazowo i poetycko wyrazić. Jesteś zrobiony z Pana Boga. To poezja, a teraz teologia. Pierwsza Mojżeszowa, 2:7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tam jest tchnienie. Stało się w nas coś, co nie może być wynikiem jakiegoś boom, czego nam nie mogła podarować uważana przez niektórych za pradziadka ameba wypełzająca na piaszczysty brzeg. Tchnienie Boga jest w tobie. I to do tego tchnienia prorokowali prorocy. To do niego przemawiam Bóg. To jest to, co czyni nas żywym. To jest to, co odróżnia nas od bycia mięsem i zwierzęciem. To, co nadaje nam wartość, to tchnienie. To z tego powodu Bóg dał przykazania i mówi, będziesz miał tylko mnie jednego. I nie musisz sobie nic budować, bo masz to w sobie. Jeden z rabinów powiedział, niewypowiedzialne przez tetragram imię wypowiadasz swoim oddechem. Podobno. A więc masz to w sobie. Nie będziesz mojego imienia mówił nadaremne, bo jesteśmy mocno połączeni. Ale będziesz miał dzień, w którym nie będziesz czcić. A teraz spójrz swoje oczy. Tam w tobie jest moje tchnienie. Dlatego ci, którzy ci podarowali to, twoi rodzice będą twoją szczególną czcią, obdarzeni, bo ich użyłem jako narzędzie, by me tchnienie w tobie dalej zamieszkiwało. Przyglądaj mi się uważnie. Nie wolno tego zabić, bo naruszasz przestrzeń, gdzie jest moje tchnienie. Słuchaj mnie uważnie. Tam jest moje tchnienie. Nie pożądaj. Nie możesz z poziomu seksu i pożądliwości uganiać się za czymś, co nosi moje tchnienie. Spójrz, nie możesz tego okraść, bo tam jest moje tchnienie. I coś ci powiem, spójrz w oczy bliźniego, spójrz w oczy swojego brata i siostry. Tam jest iskra życia. Jak spojrzysz w moje, ale w twoje, nieraz wam to mówiłem, tam jest jego tchnienie, jego iskra. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu, bo nie mówisz do tych ubrań, do tej fryzury. Mówisz do czegoś głębiej w nim. I czego mu nie zazdrość? Ja uczyniłem cię cennym, jesteś moim dzieckiem. Bez tego byłbym pustym namiotem i skorupą. Życie w nas jest święte i cenne. Dawid, psalmista, położył się pod niebem pełnym gwiazd. Rozmyślał o przestrzeniach, których nie pojmował językiem naukowym, ale pojmował wrażliwą na Boga duszą. Ten ogrom, to przestrzeń. I mogę sobie wyobrazić, jak na cały balkon komnatę i gwiaździste niebo zawołał. Kimże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Co to takiego jest? No to właśnie to. Tego nikt oprócz Boga zrobić nie może. Człowiek mógłby zbudować muchę. Naukowo potrafilibyśmy zbudować muchę. Jaki problem przykroić muchę i zrobić to samo? Właściwie nawet może człowieka, czy jakieś inne większe zwierzę potrafilibyśmy w sensie połączenia mięśni i tak dalej zbudować. Oczywiście mielibyśmy tam problemy neurologiczne i tak dalej, ale teraz nie o to mi chodzi. Nawet gdybyśmy go zbudowali perfekcyjnie, doskonale w sensie i tym neurologicznym, to mamy jeden problem. Zbudowana przez nas mucha nie będzie chciała latać ani żyć, bo nie będzie tego czegoś. A to tylko głupia mucha. Nie będzie tego, co nazywamy życie. Bez tego, co w nas jest żywym, tchnieniem od Pana, nie istniejemy. Oto Taka jest cena człowieka w oczach Bożych, stworzonego. Taka jest cena człowieka, którego stworzył Bóg. Bóg cię ceni. I... nie mów o sobie. Nieślubne, złe, niechciane dziecko. Nie mów o sobie nic nie warty. W którymkolwiek momencie zaczniesz swoje życie z Jezusem, Bóg w tym momencie wysłucha twojej modlitwy, abym mógł się tobie na coś przydać. To jest moja modlitwa do Pana. Chcę ci się przydać. Kocham cię i dziękuję ci. A więc to jest cena człowieka. Tyle kosztuje człowiek w oczach Boga. Teraz widzimy jeszcze raz werset, którym zacząłem. Albowiem tak Bóg umiłował, że dał swojego Syna. Bo człowiek jest tyle warty, że można go tylko kochać. Nie da się go wycenić. A teraz wstrząsające pytanie. Chodźmy jeszcze głębiej. Jeśli taka jest cena stworzonego, to jaka będzie cena niestworzonego? Albo zadam to pytanie prościej. Ile kosztuje Jezus? Tu matematyka wszechświatów kłania się i milknie i nie odważy się zabrać głosu. Na pytanie, ile kosztuje Jezus, słońce przygaśnie, a ziemia pokrywa się ciemnością. Rozważanie tego pytania na poważnie jest galaktyczną zdradą w promieniu kilkunastu milionów galaktyk. Mylenie tego z religią i wyposażeniem kościołów jest galaktyczną głupotą wielkości 10 do potęgi 100 razy 10 do potęgi 100. A jednak człowiek odważył się żądać odpowiedzi i zadać takie pytanie. I kiedy zaczął je zadawać, kiedy umilkły młoty i skrzyp drewna, słońce zasłoniło swoją twarz, a galaktyki pogrążyły się w ciemności. A ten, którego wyceniano na cały wszechświat, zawołał: wykonało się. A wcześniej powiedział: wybacz im, bo nie wiedzą, co naprawdę czynią. Nie wiedzą, jaki to ma zasięg i co się dzieje. Kosmos przygasł. Kiedy kosmos przygasł, legiony aniołów w pełnym rynsztunku stanęły na jeden głos, na jedno skinienie skrwawionego palca. Gdyby tylko jedną myślą powiedział już, w ciągu milionowych ułamków sekundy przestalibyśmy istnieć, ale on pomyślał tylko jedno: kocham cię, grzeszniku. I wydał ostatnie tchnienie i skonał. Ile warty jest Jezus? Gdy wszechmocny zapłakał. Ile? I tu musimy odwiedzić ten wieczernik, o którym dziś była mądra mowa. Tu ostatecznie dokonuje się zdrada. Tu ostatecznie widać, jak płytko i jak naprawdę niedaleko widzimy, jakim krótkowidzem jest bez Boga człowiek. Zatrzaskują się drzwi i Judasz wychodzi w ciemną noc. Mateusza 27:9 mówi: wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach. I wzięli 30 srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu. I poszli. Inni byli pewni, że są kimś, jak dziś pastor Edward powiedział. Szli będąc pewni, że mają dość, że to nie o mnie chodzi, to nie ja. A jeden był pewny tak bardzo, że to na pewno nie on, że aż miecz ze sobą wziął. Gdyby się nawinął ten. Za chwilę posłuchają strachu. A Piotr przekona się, że miecz nie rozwiązuje sytuacji. Prorocy od setek lat przekazywali to przesłanie. Odtrącając pasterza, odtrąci się Boga. Jest wyceniony przez nich tak, jak był traktowany, ceną niewolnika. I to taniego niewolnika, beznadziejnego. Ta postawa zostaje wyrażona sercem ludzkości. Czasami my wyceniamy go tak samo na zadanie innymi, tysiącami innych słów pytanie, ile warty jest Jezus? Odpowiadamy, no byłem w kościele. Dałem do koszyka, na tacę mówią u nas. Mogę odejść, postawiłem niedzielnego ptaka, załatwione. Masz, wypchaj się, teraz mój tydzień. Oczywiście tego tak nie mówimy, my to mówimy tak ładnie, tak z krzyżykiem. Ale przesłanie to samo. Ja mam życie do przeżycia. Chciałem was pytać, nikt na sali może nie zapomniał oddychać? Oddychacie? Oddychasz czy nie? Nie zapomniałeś sobie. A wiesz, że nawet to nie jest twoje? To też masz wynajęte. Nawet nasz dech w piersi nie należy do nas. Za kogo my się mamy, by zadać to pytanie? Za kogo my się mamy, by uważać, że to, że przyjdę, siądę, powiem, zaśpiewam, wyznam, coś zmienia? Że nie trzeba coś jeszcze? A może nic nie trzeba? Może w ogóle chodzi o to, co się z sercem stanie? Ta postawa wyraża się sercem, jak powiedziałem. I czasem może pójść właśnie w tą stronę. Zrobiłem, byłem, dałem, mogę iść, ja mam życie do przeżycia, proszę mi dać spokój. Ale nawet oddech mojej piersi nie jest mój. Masz 30 srebrników. Tyle w naszych oczach był warty dobry pasterz, stwierdziła ludzkość. A ile to jest 30 srebrników? Już powiedziałem, to wartość najtańszego niewolnika. Tańszy być już nie może, bo to jest wartość niewolnika, który umarł. Albo takiego, który jest blisko i niewiele już może zrobić. W drugiej księdze Mojżeszowej, nie będziemy tego czytać, możecie sobie w domu znaleźć, jak chcecie, w 21 rozdziale mówi się na temat śmierci niewolnika i tyle się płaci za takiego, którego wóz zabił. Mojżesz tam mówi, jeżeli wóz zabodzie niewolnika albo niewolnicę, należy dać panu 30 cykli srebra. No, a zwierzę trzeba zabić. Co byś powiedział, gdyby ktoś zabił twoją córkę albo syna i powiedział, że ma dość drobnych, żeby ci zapłacić, wrzuć go w jakąś dziurę w ziemi i przestań płakać. Zwierzę, które go zagryzło albo zabiło, zabije, no już przestań. Nie płacz za twoim synem i córką, że go zagryzł pies. Psa uśpimy, masz tu czy dychy. Sparafrazowałem. To jest przesłanie, które ludzkość skierowała do nieba w tamten dzień w imieniu nas wszystkich. Skierował grzech, który nami rządzi. Lekceważymy czasem Jezusa. Nie doceniamy tego, co niesie Jego osoba i nauka. Kiedy czasami mówiłem tutaj na temat jedności Kościoła, to mówiłem, że obyśmy nie przypominali nigdy Samarii. Kiedy w Samarii brakło chleba, ludzie zaczęli zjadać wzajemnie siebie i dzieci. Kiedy w jakimś kościele braknie Jezusa pośród nas, który się wyraża w nas, przez nas, ku bliźnim w kościele, kiedy w kościele braknie Jezusa, to tak jak w Samarii brakło chleba i zaczęli zjadać siebie, tak Kościół zacznie kąsać siebie wzajemnie i gryźć, i przygryzać sobie, i żyć cudzym kosztem. To pierwsza lekcja Samarii. A druga? Druga Królewska, 6:25. I nastał w Samarii wielki głód. A gdy ją oblężono, Także doszła cena łba oślego do 80 srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do 5 srebrników. Łeb osła był warty więcej niż Mesjasz, gdy człowiek poczuł, że jego ciało jest głodne. Ale najpierw w nim umarła dusza, bo to wszystko by się nie dało, gdyby czcili Pana, który dał im przykazania. Ale go zlekceważyli. Faryzeusze wyznaczyli za Jezusa cenę. Nie przypadkiem, to miało go poniżyć. I głodni do dziś płacą takie ceny. W religijnym świecie Jezus jest tani, ale ośli łeb kosztuje 80 srebrników, a Jezus tylko 30. Religia dalej nie zachowała swoje ceny. Drożej kosztuje uprawiać ją, niż zaspokoić własną duszę. Kto chce zająć miejsce Jezusa na tronie? Co się z nami wyrabia? Co się w nas dzieje? Czemu go sprzedano? Co w zamian oczekiwano? Czemu go tak chciano uciszyć? A co jeśli chodzi o dzisiaj? Bo oczywiście, gdybym omówił zdradę faryzeuszy, rozpieszczenie się uczniów, poruszył proroctwa, wszyscy to znamy, plus minus trochę wiemy o tym. Jak to dziś wygląda? Kim jest Jezus na tronie twojego życia? Kto go z niego chce zepchnąć? To, kto jest królem mojego lub twojego życia, poznamy potem, kto moim albo twoim życiem kieruje. Świat ma swoją trójcę. Światem i człowiekiem świeckim kieruje strach, troska lub zachłanność. Kiedy Bóg się za nasze życie zabiera, strach zamienia się w Jego realność, bo Go spotkałem. Troskę zamieniam w uwielbienie. Uwielbiam Go tym, że uwielbiam Go śpiewem, myślą. Kiedy na moje konto przychodzi dziesięcina, nie dlatego, że muszę, ale kocham. Moja pierwocina jest kierowana do mojego spichlerza, moim spichlerzem, skąd czerpię radość, naukę, słowo, napomnienie i mądrość. Przez Ducha Świętego jesteście wy. Ważne słowo dla mnie. Troska. Troska chce zepchnąć Jezusa z tronu. Ostatnie miesiące przeciwnik chciał mnie tym właśnie zniszczyć. Bo miałem sytuację, gdzie troska zaczęła mnie opanowywać. Ale to właśnie odpowiedź stąd z kościoła przyszła. I moja troska jest rozwiązywana. Zachłanność. Ten trzeci wróg. Można zamienić w obywatelstwo królestwa. A nazywa się to Królestwa Bożego szukajcie wpierw. A nie będziecie musieli być zachłanni. Wszystko inne będzie dodane. Tyle o cenach. Kończąc za nim, będziemy się modlić. Czy można Cię kupić? Manhattan, gdzie są najdroższe, jedne z najdroższych na świecie działek, gdzie są mieszkania warte po 30 milionów dolarów. Manhattan kupiono za koraliki, słówka i parę drobiazgów. I drobne pieniądze. Za jakie koraliki sprzedasz to, co Bóg w ciebie włożył? Bo Bóg dał ci, tobie i mi, obdarowanie. Coś, co możemy użyć do naszego powołania. Ale świat chętnie zapłaci jakimś koralikiem, jakąś błyskotką, żeby użyć to gdzie indziej. Wiecie, kocham Filadelfię za ten nasz styl, który tu mamy. Że można u nas śpiewać pieśni nowe, stare, że może wyjść trio i zaśpiewać stare hymny i może wyjść jeden, mogą wyjść najnowocześniejsze zespoły. Ja we wszystkim wchodzę w uwielbienie, w chwałę. Kocham każdy styl. Zauważyłem, że Bóg słyszy to, co się mówi do Niego, nie z głośnika, ale zanim wcześniej On to słyszy z serca. Mamy styl. Ale są społeczności, gdzie nie ma takiej wolności jak u nas. Tracą swoje powołanie. Tracą miejsce, w którym Bóg ich postawił dla swojego miasta. Tracą miłość do siebie przez jakiś dymek, jakąś muzykę, stare hymny, politykę, szczucie na drugą stronę. Coś, co nie jest nic warte, tracąc to, co dużo warte. Oczywiście my nie jesteśmy bez zagrożenia, ale cieszę się, że tylu z nas to widzi, że mamy coś, że mamy takie momentum, że jesteśmy w takiej chwili, że tak pełna jest ta sala i jeszcze przychodzimy i pragniemy. Niech nie ma ceny, za którą można odkupić Cię Bożemu powołaniu i Bożej wierności. Bo czasem tak niewiele trzeba zaoferować. Wiecie, kogo najłatwiej w kościele kupić? Widza. Jeżeli do tej pory jesteś widzem, wiecie, po czym ja poznaję widza? Raz odważyłem się powiedzieć na nabożeństwie, to nie było tu. Mówię, słuchajcie, jestem pastorem. Jak coś, piszcie do mnie, mówcie, czemu się nie odzywacie, ja czasami o czymś nie wiem. No i oczywiście przyszedł pierwszy mail już w niedzielę. Jak tego chcesz, to masz, to ja ci powiem. Nie chcecie wiedzieć. To ci chciałeś, to masz, nie? Ci widza poznasz po tym, że ma dużo reklamacji i mało pomysłów. Jego się sadza, on siedzi, przyszedł do fryzjera i jest niezadowolony z fryzury, z którą wyszedł. Przynajmniej tej dułowej. Jeśli jesteś widzem, musisz coś zdradzić. Nie bądź widzem. Módlcie się o powołanie, bo jesteście drogo kupieni. On was drogo kupił, bo w was wierzył. Bóg wierzy, że ty możesz. Wiecie, ile jest rzeczy, które jeszcze można robić. Kiedyś, chyba 5 razy już o tym mówiłem, słyszałem o człowieku, który sobie do końca życia postanowił, że jego powołaniem będzie podawanie mówcy butelki zimnej wody. I robił to, aż nie umarł. Inny założył klub kolarski i zanim pojechali rowerami, przeczytał rozdział Biblii i powiedział, co wiedział. Wiele osób przyszło. U mojego przyjaciela w kościele małżeństwo posiadające salon fitness założyło klub, który nazwali Spocić się dla Jezusa. Czy jak pastor usłyszał, za głowę się złapał. Mówi, Mirek, jak ja usłyszałem, co oni wyrabiają, klub założyli Sweat for Jesus. Bałem się skandalu. Po roku przepraszałem Boga. Do klubu przychodziły takie panie i tacy panowie, 4 razy jak ja. Po raz pierwszy nikt się z nich nie śmiał. Po raz pierwszy ktoś im powiedział, ta szefowa tego klubu mówi, wiesz, taki moment miałem, kiedy mówię ludziom, taka pani stoi i mówię, że węglowodanów nie ona, a co to są węglowodany? I nigdy nikt z nich nie powiedział. Przez ten klub, przez 2 lata, 2 razy 365 dni, ponad 100 osób przystąpiło do chrztu wodnego w tym zborze, które przyszły, bo znalazły 2 ludzi, mających tylko fitness klub, którzy w parku w każdą sobotę o 9 rano, po półrocznym stażu w zborze, on odczytywał werset, albo ona, on mówił, co myśli, a potem tłumaczył tej grupie grubasów i siłaczy zborowych, co będziemy robić i jak sobie pomożemy. Sweat for Jesus. Brzmieli jak herezja, okazali się ratunkiem. Kto się czepiał słów, został z niczym. Okazali się miejscem ewangelizacji dla tych, z których inni się śmiali, a oni nie. Mój przyjaciel, lekarz, onkolog, ginekolog, przyjaciel, który wiele razy odwiedzał nasz dom, pracuje 11 miesięcy w roku. Wiecie, czemu nie 12? Bo 2 tygodnie poświęca na urlop z żoną i z rodziną, a 2 tygodnie wydaje zaoszczędzone przez siebie pieniądze, buduje w Nigerii namiot i przyjmuje każdą kobietę, która potrzebuje nawet drogiej operacji, płacąc za wszystko i operując ludzi. Przyjął swoją służbę, mówi, nie umie głosić, nie jestem kaznodzieją. Nazywa się David Hernandez. Przyjeżdżał do nas wiele razy. Kiedyś przysłał mi SMS-a. Stoi uśmiechnięty, ja patrzę, trzyma taki wielki kamień. Takie, wiecie, jajo brązowe trzyma. Ja się i pyta, czy wiesz, Mirek, co to jest? Odpisałem, no nie wiem, kamień jakiś. To guz, który wyciąłem przed chwilą z 18-letniej dziewczyny w Nigerii. Bóg mnie tu posłał. Przyjąłem moje powołanie. Moje powołanie. Nie bądź widzem, bo zaczniesz wyznaczać ceny. Jesteś wiele warty, a wiara w Twojego Pana jest bezcenna. Bóg Cię powołał, żebyś powiedział, czemu ja tu jestem? Może Twoje powołanie to jest, czy raży w czasie nabożeństwa spojrzeć, czy któraś mama nie potrzebuje pomocy z dzieckiem? A może masz patrzeć na buty i zobaczyć, kto ma przedziurawione, choć chyba już takich ludzi powoli nie ma, bo ostatnio trudno było komuś coś dać. Mieliśmy z Krzyśkiem kiedyś problem samochód podarować w prezencie. Słuchajcie, był samochód do podarowania, nikt w Polsce nie chciał, no nie? Jesteś świadkiem. Nie było chętnego, słuchajcie, taki kraj. Ale popatrzcie, jakie są potrzeby. Gdzie się pali? Idź to zgasić, a znajdziesz miejsce powołania, jak mówił jeden z moich przyjaciół. Jeżeli zostaniesz widzem, coś zdradzisz. Co zdradzisz? Młodzież? Starców? Muzyków? Sprzątaczy? Co zostawiasz? Co się nie stało, bo wolisz tylko patrzeć? Cena. Dlatego zatytułowałem to słowo cena. Wiesz, co ma najniższą cenę na świecie? Najniższą cenę na świecie ma to, co jest kradzione. A wiesz, co ma najwyższą cenę na świecie? Najwyższą cenę na świecie ma to, co z miłości jest podarowane. To skrajność cennikowa. Najdroższe są dary z miłości. Kończę cytatem mojego ulubionego pisarza, czyli już wiecie kogo, C.S. Lewis. Genialne stwierdzenie. Posłuchajcie, nie ma zwykłych ludzi. Nigdy nie rozmawiałeś ze zwykłym śmiertelnikiem. Amen. Usłyszeliście? Nie ma zwykłych ludzi. Nie ma zwykłego życia. Bóg Cię chce poprowadzić. Panie, włóż Twoje słowo głęboko w nas. Panie, proszę Ciebie, abyśmy byli miejscem, gdzie nikt z nas nie przyszedł tylko usiąść i posłuchać kazania, ale abyśmy się otwarli na Twój głos, bo Ty wiesz, dokąd iść, co powiedzieć. Panie, chcemy się teraz Tobie całkowicie powierzać. Powierzam się Tobie z moim czasem, moimi środkami, moimi możliwościami. Wiem, Panie, że nie muszę być w niczym specjalistą, bo Ty nie powołujesz specjalistów. Ty sobie zrobisz ze mnie to, co potrzebujesz. Dziękuję Tobie dzisiaj, że nie urodziłem się bez sensu. Daj mi ten sens odnaleźć. Daj mi dziś usłyszeć Twój głos. Skieruj moje oczy na Twoje powołanie. Skieruj moje oczy na potrzebę Kościoła i świata. Chwała i cześć Jezusowi. Oddajmy Mu chwałę. Amen.